Na początek najnowsze doniesienia ze szczytu G7 w Kanadzie. Pospiesznie opuścił je Donald Trump. Chętnych do policji w pracy jest coraz więcej. Wielu jednak tego zatrudnienia nie dostanie. Posłuchajcie dlaczego. W tych faktach również sztuczna inteligencja w edukacji i związane z tym obawy nauczycieli. Donald Trump pośpiesznie wraca do Białego Domu ze szczytu G7 w Kanadzie. Fox News twierdzi, że kazał zebrać Radę Bezpieczeństwa Narodowego w Situation Room w Białym Domu. Wcześniej na portalu Truth Social wezwał do natychmiastowej ewakuacji Teheranu. Prezydent Stanów Zjednoczonych ponownie oświadczył, że Iran powinien zawrzeć porozumienie nuklearne. Co za szkoda, co za marnowanie ludzkiego życia. Mówiąc wprost, Iran nie może mieć broni nuklearnej. Mówiłem o tym wiele razy. Wszyscy powinni natychmiast opuścić Teheran, napisał w swoim poście Trump. Wcześniej do opuszczenia dużego obszaru w północnej części stolicy Iranu wezwały też siły obronne Izraela. Izraelski minister obrony Izrael Katz zapowiedział, że mieszkańcy Teheranu zapłacą i to wkrótce za irańskie ataki z ostatniej nocy, m.in. na Tel Awiw i portowe miasto Haifa. Słuchacie faktów w RMF FM. W nich pozostajemy przy komentarzach z Kanady. Emmanuel Macron powiedział, że Trump złożył propozycję zawieszenia broni między Izraelem a Iranem. Rzeczywiście istnieje oferta spotkania i wymiany zdań. Oferta została złożona zwłaszcza w celu uzyskania zawieszenia broni, a następnie rozpoczęcia szerszych rozmów, powiedział Macron dziennikarzom.
Aktualny obraz faktów.
Praca w policji coraz bardziej atrakcyjna. O blisko 80% w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła liczba podań złożonych przez tych, którzy chcą wstąpić do tej formacji. Mowa o ponad 16 tysiącach chętnych, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Co ich czeka po złożeniu podania oraz jaki jest powód skoku zainteresowania służbą w policji, to sprawdzał Krzysztof Zasada.
Oni przystępują do testów i okazuje się, że największe problemy mają z badaniami psychologicznymi. Nie przeszło ich dotąd 35% kandydatów. Ponad 17% odpada na testach sprawności fizycznej. Barierą nie do przejścia dla blisko 7% są badania lekarskie, a dla ponad 5% rozmowa kwalifikacyjna. Wiele wskazuje na to, że zatrudnienie w policji stało się konkurencyjne na rynku pracy. Kursant przed 26 rokiem życia otrzymuje na rękę ponad 5700 zł, a policjant tuż po kursie prawie 6200. Do tego dochodzą dodatki, m.in. stołeczny czy za służbę w oddziałach prewencji. Od lipca natomiast policjanci dostaną też świadczenie mieszkaniowe w Warszawie to 1800 zł.
Teraz mamy ważne informacje dla kierowców. 2 lata potrwają duże utrudnienia w ruchu w centrum Lublina, gdzie przebudowana będzie Aleja Unii Lubelskiej. Ostrzega Monika Fischl z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
Kierowcy mogą liczyć się z utrudnieniami na skrajnym lewym pasie ruchu w obu kierunkach, czyli najbliżej pasów zieleni w Alei Unii Lubelskiej.
Drogowcy muszą rozebrać i zbudować od nowa obydwa mosty na Bystrzycy. Zaczną od tego po stronie Zamojskiej. Biegnąca po nim jezdnia ma być zamknięta jeszcze w czerwcu. Ruszyła wielka akcja obrączkowania bocianów w Siedlcach na Mazowszu. Do następnego wtorku obrączki ma otrzymać ponad 500 ptaków. Jest to największa akcja ornitologiczna w całej Polsce. Obrączki będą wykorzystywane do identyfikacji bocianów, gdy będą wracać z ciepłych krajów. W akcji wykorzystywane są specjalne wysięgniki, dzięki którym wolontariusze i ornitolodzy mogą dostać się do gniazd. Tam mierzą też temperaturę i długość dziobów. Szereg obaw dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w szkołach mają nauczyciele. Taki jest wniosek z najnowszego raportu Państwowego Instytutu Badawczego NASK, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.
Dużo jest bardzo obaw, które dotyczą tego, czy młodzież nie będzie się od tej technologii uzależniała. Czy to nie będzie tak, że te ich procesy nauczania będą coraz płytsze.
Że sztuczna inteligencja coś zrobi zamiast ucznia?
Tak, że one dostaną fajny, dobry produkt, natomiast nie będą znały tej ścieżki. Wie pan, to jest troszeczkę tak, jak się mówi, że kiedyś każdy potrafił naprawić swój samochód i de facto znał się na tych samochodach. Natomiast dzisiaj mamy super auto, ale mało kto wie, jak ono powstaje.
Też ktoś to robi za nas.
Bo ktoś to robi za nas. Więc jakby niesamowicie ważne jest to, i to też podkreślali nauczyciele, że nie ma dzisiaj żadnych procedur, żadnych regulaminów, które dotyczą wykorzystania de facto sztucznej inteligencji w edukacji, które stawiałyby granice.
Nauczyciele chcą, żeby stworzyć takie procedury?
Im na pewno tego brakuje.
Z kierownikiem działu profilaktyki cyberzagrożeń NASK, Anną Rewczyńską, rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. W Faktach wracamy teraz do polskiej polityki i zaczynamy od cytatu. W Platformie Obywatelskiej trwa brutalna walka o władzę, stwierdził na antenie RMF FM Jacek Sasin. Były wicepremier, a obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości sugerował, że rozważanym scenariuszem jest zastąpienie Donalda Tuska. Polityk komentował też ostatnie doniesienia o wyborach prezydenckich i możliwości ponownego przeliczenia głosów.
Panie pośle, powinno się ponownie przeliczyć wyniki w wyborach prezydenckich.
Ja nie widzę żadnych powodów, żeby aż taką operację, tak drastyczną operację przeprowadzać. Są procedury. Mówił o tym pan przewodniczący Marciniak w ostatnich dniach, że jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, to przecież jest droga.
Czy Rafała Trzaskowskiego ma wątpliwości?
Jak ma wątpliwości, no to jest droga do tego. Trzeba złożyć informacje o tych wątpliwościach do właściwych organów.
Ale pan powinien się cieszyć, panie pośle, bo w gruncie rzeczy...
Ale ja nie mam z tym żadnego problemu, żeby było jasne, bo my nie mamy tutaj w tej sprawie absolutnie nic do ukrycia, ale ten problem jest natury głębszej, mógłbym powiedzieć, no natury czy psychologicznej, czy bardziej pokazującym stosunek tej dzisiejszej władzy do...
Problem natury psychologicznej, to znaczy co?
Czyli całkowity brak umiejętności pogodzenia się z przegraną i z klasą wyjścia z tej sytuacji, w której Rafał Trzaskowski przez 2 godziny ogłosił się prezydentem Polski. Jak rozumiem, w dalszym ciągu nie wychodzi z tego stanu i chciałby on i jego sztabowcy, żeby to trwało. Żeby to trwało.
Z tych zarzutów wynika, panie pośle, panie premierze, że opozycja była w stanie przeprowadzić akcję, w wyniku której 400 tysięcy głosów zostało albo unieważnionych, dostawiono krzyżek, albo dorzucono puste karty. No to jest naprawdę jakiś wielki ukłon w stronę PiSu i wielkie przyznanie do nieudolności rządu.
No. Znaczy, można na to i tak spojrzeć, rzeczywiście. Byłaby to chyba pierwsza w historii świata sytuacja, kiedy opozycja, i to taka opozycja zepchnięta przez rządzących, można powiedzieć, do pewnego narożnika przez ostatnie 1,5 roku, okazała się tak sprawna, że przeprowadziła taką właśnie nieprawdopodobną operację. No, ja mogę powiedzieć tylko tyle, ale oczywiście już kpiąco, żeby też było jasne, że gdybyśmy byli tak bardzo sprawni w tego typu działaniach, których, żeby było też jasne, ja nie popieram, ani moja grupa nie popiera i nigdy byśmy ich nie podejmowali, bo my szanujemy reguły demokracji, no to byśmy nie przegrali wyborów 1,5 roku temu, tylko dalej pewnie byśmy rządzili, to pewnie mają samodzielną większość, no bo jeśli dzisiaj jesteśmy tak sprawni, żeby taką operację fałszowania, jak to słyszę z ust Giertycha, wyborów przeprowadzić, no to tak powiem, kiedy rządziliśmy, byłoby to bułka z masłem.
No dobrze, ale pytanie, bo Roman Giertych zarzucał na przykład, że wystawiliście dodatkowego kandydata, Marka Jakubiaka, żeby ta partyjka, jak to jest sformułowanie, mogła wstawiać swoich szefów komisji, swoich członków komisji, no, i tak dalej.
Mógłbym to odwrócić i powiedzieć z kolei, że Donald Tusk i Rafał Trzaskowski wystawili Hołownię, panią Bejat, no jako właśnie swoich...
Atakowali, chciałem powiedzieć.
Kogo atakowali?
No Rafała Trzaskowskiego czasem.
No, tak powiem, no wie pan, no my z Markiem Jakubiakiem też mieliśmy różnicę w wielu poglądach. Teraz już mówiąc zupełnie poważnie, chociaż to było też poważne, co mówiłem przed chwilą, natomiast mówiąc zupełnie
Ale chcieliście, żeby Marek Jakubiak wystartował?
No oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Znaczy, no nam nie zależało na tym, żeby rozbijać głosy naszych wyborców. No przecież kto głosował na Marka Jakubiaka?
Ale komunikowali się do Marka Jakubiaka?
Oczywiście, że Marek Jakubiak to doskonale wiedział, że my nie jesteśmy szczęśliwi z tego, że on kandyduje. Były rozmowy również, no szczegółów nie będę oczywiście zdradzał, gdzie jednak no, była taka prośba, czy może sugestia, żeby zastanowił się nad tym, czy warto te głosy dzielić już w pierwszej turze. Marek Jakubiak podjął taką decyzję, jaką podjął, szanuje to, ale no, teraz budowanie tego typu narracji o jakiejś przybudówce, że pamiętać, że Marek Jakubiak od początku praktycznie nie jest członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Ale głosuje razem z wami klubu, bardzo często.
A tego nawet nie śledziłem, tego nawet nie wiem, czy zawsze głosuje tak samo w wielu sprawach.
Zazwyczaj powiedziałem.
No tak, my panie doktorze, no z tego nie należy wysuwać żadnych wniosków, no bo kiedy teraz jakby pan powiedział o tym, że Hołownia czy Bejat atakowały Trzaskowskiego, no to myślę, że mogę powiedzieć, 100% głosowali tak samo we wszystkich sprawach w ciągu ostatniego 1,5 roku, więc...
Oj, to jest bardziej skomplikowane. Lewica głosowała na przykład przeciwko obniżeniu składki
zdrowotnej. No to może jedno głosowanie się rzeczywiście zdarzyło, natomiast w przypadku Hołowni chyba, myślę, że nie mylę się z prawdą, jeśli powiem, że w żadnym się nie zdarzyło.
Prezydent Duda poparł tej sprawie Lewicy. Ale teraz pytanie ze słuchu. Panie pośle, panie premierze, a pan usłyszał w pewnych nagraniach z Jepy, Czyli Zjednoczona Prawica, czy też bardziej P czy B, mówiąc inaczej, ja nie chcę używać brzydkich słów.
Panie, to, że no bądźmy poważni, no wszyscy usłyszeliśmy to B bardzo wyraźnie brzmiące, natomiast no, to jest, my to wszystko znamy, panie rektorze, my to wszystko znamy, no przecież i pan jest, można powiedzieć, dziennikarzem od dekad.
Ja zauważyłem, że słuch zależy od tego, gdzie się jest, bo jak jedni, niektórzy krzyczeli bać Tuska, to jedni słyszeli je, a drudzy nie.
No właśnie zależy, co się chce usłyszeć, albo co się chce wmówić komuś, że nie mówię akurat o tym przypadku, który pan przywołał, bo tu rzeczywiście było to jednoznaczne, natomiast...
A było jednoznaczne, to nie.
Ale nie, no bo było jednoznaczne, bo przecież słuch mnie raczej nie myli.
Czyli natomiast, to jednak jest kwestia partyjna, to się
słyszy. Nie jest kwestia partyjna, tylko jest to kwestia tego, że ktoś chce zrobić kogoś bambuko. No w tym przypadku tak właśnie jest, mówię o tych taśmie, ale to mówię, my to wszystko znamy. No my jesteśmy długo, panie redaktorze, w tym zawodzie robimy. Ja pamiętam już Sikorskiego Radosława, który jednak robił łaskę, a nie co innego, prawda, i o tym mówił. Mówił o tym, prawda, w przypadku Amerykanów i tak dalej.
Zaskakuje pana, że te taśmy wypłynęły?
No zawsze coś takiego zaskakuje, bo ja nie wiem i to chcę też jakby wyraźnie... No więc właśnie chcę to bardzo wyraźnie do tego nawiązać. Ja nie wiem, skąd te taśmy pochodzą. Ci, którzy dzisiaj ogłaszają, że to są jakieś taśmy, które zostały pozyskane za pomocą Pegasusa. Ja nie wiem, skąd mają taką wiedzę, bo ja takiej wiedzy nie mam. Skąd Roman Giertych od razu wie, w jaki sposób te taśmy zostały stworzone.
Ale
nie, to chyba potwierdził, prawda? Tak. Prawdziwość tych taśm potwierdził, natomiast tych rozmów. Natomiast... tego chyba już jak one zostały nagrane. Ja nie mogę powiedzieć, a może to Robert Giertych nagrywał, albo Donald Tusk nagrywał tą rozmowę. Tego przecież nie wiemy. Dzisiaj próba mówienia od razu przesądzania, że to są pisowskie służby. Tego też nie wiem. Natomiast to jest taka próba być może w tej chwili pokazania, że my się nawzajem nie nagrywamy, to nas nagrali. No nie wiem, jak tam jest
w
platformie.
Ale kluczowe brzmi, czy to jest walka wewnętrzna, wewnątrz koalicji, czy to jest jakiś, tu przepraszam za określenie, ale użyję go, bo ono się pojawia, pisowskie złogi w służbach wyciągnęły.
Nie, ja raczej stawiam na ten pierwszy scenariusz. Z tego, co mi wiadomo, z tych takich właśnie przesłuchów różnych, jak pan mówi, ze słuchu, Roman Giertych nie jest tam jakimś człowiekiem szczególnie lubianym w Platformie Obywatelskiej. Myślę, że jeśli ktoś mu chce zaszkodzić, to dobry sposób na to znalazł. A biorąc pod uwagę, że w tej chwili trwa też w Platformie brutalna walka o przywództwo, no bo Tusk jest osłabiony po tych wyborach, co do tego nie ma wątpliwości. Ja myślę, że się kilku pretendentów tam pojawia, żeby go usunąć z funkcji.
Jacek Sasin w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Cały wywiad możecie obejrzeć i posłuchać na naszej stronie rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.